Małgorzata i Michał Pawełczykowie są dziś gośćmi Radia Lublin. Dlaczego swoją rowerową wyprawę nazwaliście Uśmiech Ameryki Południowej?
To były takie dwa aspekty. Po pierwsze, nasłuchaliśmy się i naczytaliśmy się tyle o tej Ameryce Południowej, że nie wyobrażaliśmy sobie, że do rowerzystów się tam ludzie mogą nie uśmiechnąć, chociaż to oczywiście zawsze zależy od szczęścia trasy i tam dnia. Ale też był taki pomysł, że być może na tej mapie wykreślimy trasą taki uśmiech jakby, bo tak zaczynaliśmy w środku, chcieliśmy zjechać na południe i potem w górę, ile się uda. No wyszedł taki trochę krzywy ten uśmiech, ale ludzie się uśmiechali jak najbardziej.
No właśnie, wyczytałam na waszym blogu kwestiaszlaku.pl, że tych osób uśmiechających się, pozdrawiających czy pozytywnie trąbiących na rowerzystów naprawdę było sporo.
Mi się wydaje, że to jest taka ogólnoświatowa cecha, więc jazda na rowerze na wyprawę to jest pójście na łatwiznę, bo rower otwiera serca, budzi jakąś tam litość, ale taką pozytywną w osobach z naprzeciwka zmierzających. Ludzie są bardzo życzliwi w Ameryce Południowej, bo tak ostatnio się nad tym zastanawialiśmy. Oni nie mówią cześć po prostu, dzień dobry, tylko dzień dobry, jak się masz. I to jest po prostu takie powiedzenie w krajach hiszpańskojęzycznych, w Ameryce Łacińskiej. Więc zawsze jest możliwość, żeby tą rozmowę dalej pociągnąć. I wydaje nam się, że to też może
to
mieć
znaczenie.
To jest
trochę tak jak takie amerykańskie how are you, ale z tego, co ja przynajmniej tak tam wiem o Stanach i tam miałem okazję chwilkę być, to w Ameryce to tak wygląda, że to jest how are you i mamy skończyć. Nikt nie chce nas tam słuchać za bardzo, co się stanie za tym. W Ameryce Południowej raczej, przynajmniej tam, gdzie jest się poza miastami większymi, to how are you, przepraszam, como estás albo ketal, otwiera taką możliwość rozmowy i my z tego czasem korzystaliśmy. Ćwicząc język albo po prostu będąc czegoś ciekawi.
Dogadywaliście się po angielsku czy po hiszpańsku?
W Ameryce Południowej jest to praktycznie niemożliwe dogadać się po angielsku, poza takimi naprawdę turystycznymi, dużymi miastami i to wynika moim zdaniem nawet nie z tego, że tam ci ludzie tego języka się nie uczą, tylko po prostu jak tak też o tym myśleliśmy, to też z małej praktyki, jaką oni mają możliwość, żeby ten język ćwiczyć gdzieś tam. Młodzi się nauczą, ale potem pojadą do innego kraju i tam już nie ma tego języka, bo wszyscy rozmawiają po hiszpańsku, więc po co mają mówić po angielsku? My sobie weźmiemy tani lot, polecimy sobie do Londynu i już możemy ćwiczyć język i to jakby nie umrze. No więc mimo wszystko, nawet jak to były osoby podróżujące z Chile, które się wydawały najlepiej wykształcone gdzieś tam, jeśli chodzi o takich wakacyjnych nawet studentów, to ten język angielski był słabo.
W dużych miastach może było inaczej, ale myśmy unikali dużych miast i ciężko nam to ocenić.
Więc polecamy, jeśli ktoś... Oczywiście da się tam gdzieś rękami, gestami, to zawsze działa, bo my nie od początku ten hiszpański znaliśmy na takim stopniu, który by nas zadowalał, ale jeśli ktoś by chciał głębiej wejść w Amerykę Południową, to polecamy trochę zacząć w Polsce, a potem to już się rozwinie, bo i tak każdy kraj mówi inaczej. I to, co oni też nas, taka anegdota, co nam się przydarzała przez całą Amerykę Południową, to oni nie umieli uwierzyć. Zawsze było pytanie, skąd jesteście, z Polski? No czyli w Polsce, to jest w Europie, to się mówi po angielsku. No bo jak to jest możliwe, żeby było tyle języków na jednym kontynencie, skoro oni na jednym mają hiszpański? Pojadą z Chile do Kolumbii i mówią po hiszpańsku.
Jak taki mały kraj wielkości, powiedzmy, jednego województwa, czyli tam z stanu w Argentynie, może mieć własny odrębny język? Jeszcze tak. Jakim mówiliśmy, że jest język śląski, są Czechy jeszcze mniejsze, gwary lokalne. O co mam chodzi?
A może Norwegia, która ma tam 5 milionów, ma własny język? No to, a w ogóle dwa języki w Norwegii? No to już.
Przy okazji tak naprawdę wybrzmiało, jakimi patriotami jesteście. Broniliście Polski, że są mniejsze kraje ze swoimi językami.
To chcieliśmy im jakoś uzmysłowić, że tam jest, że jest kilkadziesiąt krajów w Europie. Aha. I każdy ma swój język. I oni tego nie umieli jakby pojąć. Dla nich zawsze było ten angielski.
Prawie 2 lata spędziliście w Ameryce Południowej, więc sądzę, że pod koniec tej wyprawy wasz hiszpański musiał być już naprawdę dobry.
Wystarczająco dobry, żeby się komunikować swobodnie.
Tak, to można tak powiedzieć. I wystarczająco dobry, żeby już nam nie zwracali, a to szybko się niestety zdarzyło, przestali nam zwracać po prostu uwagę na błędy. I
prawdopodobnie ciągle popełniamy te same błędy,
tak,
mówiąc.
W gramatyce bardzo dużo błędów pewnie popełniamy.
Ale chyba gdzieś przysiądziemy i troszkę się podszkolimy tak gramatyki hiszpańskiej.
Wracając do rowerów, powiedzcie jeszcze, czy na amerykańskich drogach czuliście się bezpiecznie? Czy wybieraliście takie drogi też, myśląc właśnie o tym, jak dobrze będzie i w miarę wygodnie jechać?
Przejechaliśmy 2 drogi śmierci, ale one nie były najniebezpieczniejsze.
Tak, ale jeśli chodzi o ten kontakt, jak rozumiem, z kierowcami, no to on tutaj był bardzo różny. No i ja przyznam, od 2 lat nie miałem okazji jeździć po Polsce rowerem, ale jest to takie podobne doświadczenie niestety niż to, co ja pamiętam 2 lata temu, jak się jedzie drogą po Polsce, czyli takie wyprzedzanie na kartkę, albo ja się zmieszczę pod górę, no więc do tego dochodziło, ale też na specyfika naszej wyprawy, czyli to, że chcieliśmy trawersować Andy, my z tych głównych szlaków komunikacyjnych możliwie często uciekaliśmy, więc nie czuliśmy się tak permanentnie zagrożeni.
Jednocześnie jechaliśmy tak mało ruchliwymi drogami w większości, że kierowca na rucie 40 w Argentynie mógł się zatrzymać i zapytać, chcecie wody, chcecie coś słodkiego, tratatata.
Ogólnie im mniejszy ruch, tym większe bezpieczeństwo, bo też oni nie czują takiego, jak my to sobie wymyśliliśmy, nie czują takiej presji, że oni muszą się zmieścić, wyprzedzić, a nie zaczekać za tym rowerzystą, tak jak to się dzieje gdzieś tam w Holandii czy w Skandynawii, że to jest normalne, że musi być bezpieczna odległość do wyprzedzania. No tutaj to było różnie, ale na przykład też taka kolejna anegdota, jest taka firma IPF, to jest jakby nasz Orlen, czyli po prostu największy tam potentat naftowy w Argentynie. Kierowcy tej firmy są perfekcyjnie wyszkoleni, chyba 100 albo 200 ciężarówek tej firmy nas wyprzedziło, wszystkie przepisowo po skandynawsku wyprzedzanie, będziemy zawsze pod wrażeniem.
Natomiast autobusy wokół Mendozy jeździły okropnie.
Tak.
Po drodze były też miejsca, które chętnie pomagały rowerzystom. Jakaś tam drobna naprawa roweru czy woda dla podróżujących?
Znaczy z wodą to w ogóle żadnego problemu nie było, poza oczywiście miejscami, gdzie jej zwyczajnie nie ma i trzeba ją sobie zabrać i przetransportować, ale to wyglądało w ten sposób, że my po prostu prosiliśmy w jakimś gospodarstwie o wodę, braliśmy ją z rzeki, z takich miejsc.
Tylko posterunek policji, na przykład na jakiejś pustyni, to tam też oczywiście nam zawsze dawali wodę i pytali, czy czegoś jeszcze potrzebujemy.
I po prostu w zależności od miejsca, gdzie byliśmy, no to czasami ją musieliśmy filtrować. No czasami to mam na myśli w sumie pół wyprawy w zasadzie, ale albo nie. To w zależności od tego, gdzie byliśmy. A jeśli chodzi o takie naprawy, no to w Ameryce Południowej jest coś takiego jak Casa de Ciclistas, czyli dom rowerzystów. I tam są zwykle ludzie, którzy są zorientowani na rowerzystów i albo mają jakieś swoje narzędzia, ale przede wszystkim udostępniają też nocleg dla rowerzystów i jakieś miejsce odpoczynku na trochę dłuższy czas.
Albo nocleg na podłodze, albo nocleg w namiocie, albo nocleg w łóżku. To w zależności od możliwości i można znaleźć informacje o tych casas w całej Ameryce Południowej.
A jeśli chodzi o takie serwisowanie rowerów, skoro nas też słuchają rowerzyści, to nie jest to najprostsze, tak jak się to też czasami mówi gdzieś tam na forach, że teraz to jest już wszystko dostępne i wszystko można naprawić. Raczej bym się skupiał na prostych rzeczach, niż zabierał ze sobą jakieś bardziej skomplikowane, nowoczesne konstrukcje. Takie też da się naprawić, ale to jest czasami gdzieś tam transport 200 km do innego miasta, 400, albo trzeba coś zamówić DHL-em.
Bo, czyli tydzień z głowy co najmniej.
Bo naprawianie jest, że tak powiem, młotkiem i pobijakiem z większości wiosek. Albo swoimi narzędziami oczywiście,
które się wiezie. Nawet właśnie w takich zakładach mechanicznych dla rowerów używa się po prostu młotka.
Młotek wszystko potrafi.
Czyli, jak rozumiem, organizacja w niektórych miejscach przynajmniej trochę odpowiada tej w Polsce na przykład, czy w Europie dotyczącej szlaków Green Velo.
Tak, tylko Green Velo to jest jakby u nas na wschodniej granicy komercyjny projekt, w sensie mamy znaki i tam są też kwatery prywatne, które są jakby są przeznaczone dla rowerzystów i zachęcają, żeby właśnie u nich się zatrzymać, bo mają pewnie gdzie schować rower i takie tego typu sprawy, a tam są to inicjatywy zupełnie prywatne. Ktoś po prostu lubi rowerzystów, to taki couchsurfing, ale albo inny taki portal, który służy do takich spotkań, ale zupełnie nieformalny.
Po prostu hostel, jest ale za darmo.
Taki hostel, ale za darmo, albo za opłatą taką ofiarą jakoś, nazwijmy to, i tyle.